Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie, kochani, księgę proroka Jonasza, strona 986. I czytamy od wiersza 4 do 1 wiersza 2 rozdziału. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedz, że nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś. I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo może im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę, uczynili śluby. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to, że Twoje słowo jest prawdą. Obojętnie jak brzmi niesamowicie, niezrozumiale, ale dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych i że wszystko, co w tym słowie jest napisane, miało miejsce. Panie, chcemy Cię prosić, abyś przygotował nas do tego, byś mówił do naszych serc, do naszych umysłów, naszych emocji. Panie, abyś rzeczywiście pozwalał nam czynić pewne zobowiązania, pewne decyzje podejmować. Ale w głównej mierze chcemy Tobie oddawać chwałę, by Twoje imię było uwielbione nie tylko w tym słowie, ale w życiu każdego z nas, by inni mogli w każdej sytuacji zawsze dostrzegać Ciebie. Prosimy, byś błogosławił. Przez Pana Jezusa modlimy się, Ojcze, w mocy Świętego Ducha. Amen. Kto z was, wybaczcie, że tak rozpocznę, nie chcę stawiać was w sytuacji niezręcznej. Kto z was nie słyszał pierwszej części zwiastowania tego, co było tydzień temu? Kto z was jest pierwszy raz tutaj? Kto nie wie, że zaczęliśmy się uparać księgą Jonasza? Proszę, podnieście rękę do góry. Ci z was szczególnie, którzy jesteście przed swoimi monitorami, możecie to spokojnie czynić, bo my was nie widzimy. Czyli są. Dzięki za odwagę. Otrzymaliśmy wszyscy zadanie domowe. Więc ci z was, których nie było tydzień temu, otrzymają to zadanie domowe. Mieliśmy przeczytać Księgę Jonasza. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, że przyjedziecie za tydzień, a zapraszam was bardzo gorąco, to już przygotowani merytorycznie do zwiastowania w oparciu o przeczytaną Księgę Jonasza. Dla tych z was, więc, których nie było, kilka słów wstępu i przypomnienia. Omawiamy księgę opisującą historię człowieka, proroka zaliczanego do tak zwanych małych proroków. Nie ze względu na wzrost, ale ze względu na długość tej księgi. A może ze względu na zakres działania. Jonasz żyje gdzieś 800 lat przed Chrystusem, za czasów panowania najpotężniejszego monarchy północnego królestwa Izraela, króla Jeroboama. Jonasz znaczy gołąb, to jest znaczenie tego imienia. Jest to jedyny prorok, na którego proroctwo nie składają się słowa, które on mówi, ale składają się jego własne przeżycia i doświadczenia. Co to są za doświadczenia? Myślę, że możemy sobie jeszcze raz zobaczyć mapę, będziemy się posiłkować mapą. Tu mamy akurat basen Morza Śródziemnego za czasów Imperium Asyryjskiego, czyli Jonasz zostaje wybrany przez Boga, żeby poszedł do Niniwy. To już jest tam zaznaczone. Ta czerwona kropka, ja nie będę pokazywał, bo okazuje się, że moje pokazanie obejmuje zakres gdzieś 100 kilometrów kwadratowych w jedną, w drugą stronę. A więc tam jest, poproszę, żeby ktoś mi przytrzymał rękę, czerwona kropka, to jest Niniwa. Jonasz generalnie urodził się w Galilei Północnej, tutaj. I taki miał dystans do pokonania. O, dzięki. Ach, kamień spadł mi z serca. Ma iść do tego miasta i ma obwieścić jego mieszkańcom, że jeśli nie będą pokutować i nie odstąpią od swych grzechów, czeka ich zagłada. Jonasz urodził się Gat HaHefer i z tego miasta mniej więcej, zobaczę, żebym nie zajechał na... O, to jest zaraz tutaj. To jest 800 kilometrów. Czyli Jonasz miał do pokonania dystans około 800 kilometrów. Karawany dziennie pokonywały 32 do 40 kilometrów. Zatem podróż Jonasza trwałaby około miesiąc. Zamiast jednak wykonać zadanie, Jonasz udaje się zupełnie w inne miejsce. Pierw idzie do Jafy, czyli mniej więcej tutaj, siada na statek, żeby płynąć do Tarszyszu. To jest północna Hiszpania. Słyszałem, jak był tutaj pastor, południowa Hiszpania, jak tu był pastor Karel, to mówił, że Tarszysz gdzieś w okolicach Perkusy się znajduje. Ale wtedy nie było mapy. Więc Tarszysz, południowa Hiszpania, i mówi się, że spokojnie ponad 2,5 tysiąca kilometrów miał do pokonania, a więc zupełnie przeciwny kierunek. Ile ta podróż zajęłaby mu miejsca? Jeżeli wypływa mniej więcej stąd i płynie do południowej Hiszpanii, bibliści nie są zgodni, gdzie Tarszysz się znajduje, gdzie go umiejscowić. Okręty handlowe, okręt kojarzy nam się z czymś bardzo wielkim. Ale okręty handlowe, które wtedy były do dyspozycji ludzi, były pewnymi obiektami pływającymi, na których można było zakotwiczyć gdzieś 10-15 osób. I te okręty pływały z zabójczą prędkością, od 2 do 4 węzłów na godzinę, to znaczy od 4 do 8 kilometrów. I za czasów króla Salomona okręty płynące z Jaffy do Tarszyszu, a więc jeszcze raz, płynące z Jaffy do Tarszyszu, te okręty powracały do Jaffy dopiero po 3 latach. Czyli tutaj mamy generalnie miesiąc podróży, a praktycznie, jeżeli Jonasz zakrętował się, po 3 latach byłby z powrotem. W dodatku Bóg chciał, żeby Jonasz uszedł piechotą. On wybrał się w podróż morską, a musicie wiedzieć, że Żydzi nienawidzili morza. W dodatku Bóg chciał, wybrał dla niego najlepszy środek lokomocji. Jonasz od początku kierował się swoim sposobem myślenia. To nam umysławia, jak daleko Jonasz jest zdeterminowany w uciekaniu przed Bogiem. W ucieczce przed danym przez Boga poleceniem. I myślę, kochani, często tak jest w naszym życiu, że my jesteśmy w stanie pokonywać pewne trudności, jeżeli jesteśmy zdeterminowani, żeby uciekać przed Bogiem. Człowiek ucieka przed Bogiem dzisiaj wiele rzeczy. Byleby tylko nie należeć do Boga, czasami wierzący ludzie uciekają przed Bożym posłannictwem. Dlaczego Jonasz ucieka przed Bożym posłannictwem? Mówiłem o tym w ubiegłym tygodniu, tylko chcę przypomnieć. Jonasz nie chciał, by Niniwijczycy się nawrócili, żeby się upamiętali. Wszak oni byli poganami, wrogami Izraelitów. W dodatku był to naród szczególnie okrutny. Jeden z historyków podaje, jeśli wierzyć inskrypcjom asyryjskim, Asyryjczycy żywcem obdzierali swoich wrogów ze skóry i układali kopce z ich czaszek. A więc bestialstwo tego narodu było niesamowite. Kochani, czy nie chcielibyśmy, by nasz wróg, ktoś, kto czyha na nasze życie i nas prześladuje, czy chcielibyśmy, żeby się nawrócił? Jeżeli mamy kogoś, no przypomnijcie sobie, każdy z nas ma takiego człowieka, który wchodzi nam za skórę, nie lubimy go. Wiele doświadczeń żeśmy może przeszli od tego kogoś. Jeżeli teraz myślimy, żeby ten ktoś, kto może dziaduje w swoim życiu, żeby ten ktoś się nawrócił, jakie myśli nam towarzyszą? Raczej życzylibyśmy mu, żeby Pan Bóg odpłacił mu pięknym za nadobne, by pomścił naszą krzywdę, a nie by dziad się opamiętał, jeszcze wszyscy się zachwycali i co najgorsze dla nas ludzi, żeby pozostał bezkarny. Podobnie zupełnie po ludzku myślał Jonasz. Kochani, Boży prorocy, Boży mężowie to są normalni ludzie, którzy mają problemy z normalnymi ludzkimi uczuciami. I myślę, że tak było w życiu Jonasza. Diabeł jest tym, który zawsze nas atakuje pewnymi niezbyt pozytywnymi myślami. Pytanie, co my z tymi myślami robimy? Czy dajemy im posłuch, czy też przeciwstawiamy się im? Jonasz chciał, by Bóg pomścił krzywdę, jakie jego naród doznał od Asyryjczyków, a nie żeby teraz poganie padli na kolana i Bóg przyjmie ich jako swój naród. Co to to nie? Swojskie? Podobne do nas? Myślę, jak najbardziej. Wolę sam nie mieć, niż by mój sąsiad miał mieć więcej. Sąd go ułaskawił, bo okazał skruchę, no bezprawie, niesprawiedliwość. Ponad 40 lat temu, czy prawie 50, powstała komedia Sami Swoi. Ale pewne stwierdzenie mamy Pawlaka jest jak najbardziej świeże, aktualne. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Łaska? Jaka łaska? Żądamy sprawiedliwości, a nie ułaskawienia. Ale Boża logika jest zupełnie inna, niżeli nasza ludzka logika. Pan Bóg mówi, bo myśli moje to nie są wasze myśli. Bo wasze drogi to nie są moje drogi. Gdyby Bóg nie okazał łaski, to nikt z nas nie miałby prawa do tego, żeby żyć. Gdyby Bóg kierował się sprawiedliwością, to nikt nie miałby prawa być zbawiony. I kochani, to jest tak, że my może czasami porównujemy się do kogoś i mówimy w porównaniu z tym X, to moje życie naprawdę nie jest takie złe. Bo zawsze wybieramy kogoś, kto jest gorszy. Mówimy, on nie zasłużył. My w pewnym stopniu uważamy, że zasłużylibyśmy. Grzech jest grzechem. Gdyby Bóg kierował się w stosunku do mojego życia sprawiedliwością, nie miałbym szansy na zbawienie. Ale Bóg kieruje się łaską. Tego właśnie nie rozumiał Jonasz. Bożej łaski, która chce przebaczyć i pragnie, żeby wszyscy byli zbawieni. Jonasz tego nie chce, dlatego ucieka, by nie musieć zwiastować Asyryjczykom, że mają się upamiętać. Popularnie sądzi się, że Jonasz bał się Asyryjczyków. Jeżeli przypomnicie sobie, tydzień temu podawałem kilka takich elementów, które uważa się, że mogły leżeć u podstaw tego, że Jonasz podejmuje taką decyzję. Jeden z takich kierunków, że Jonasz boi się Asyryjczyków, tego, że mogą go zabić. Ale myślę, że to nie jest właściwy argument, bo gdyby Jonasz bał się śmierci, nie zaciągnąłby się na statek. Bo pływanie takimi skorupkami małymi w tamtych czasach wcale nie było czymś bezpiecznym. Nie zaokrętowałby się, ale schowałby się do jakiejś jaskini, a jaskin na terenie Izraela było bardzo wiele i często w jaskiniach chowali się prorocy pańscy, którzy musieli uciekać przed negatywnie do nich nastawionymi władcami. Przypomnijcie sobie choćby nawet Eliasza i królową Izabel. Jonasz woli zginąć w morzu, bo z tym na pewno się liczył, niż przyłożyć rękę do tego, by nawrócili się jego wrogowie. I wsiada więc na statek, prawdopodobnie należący do Fenicjan, Fenicjanie byli hegemonami na morzu, płaci za przejazd. Bibliści mówią, że prawdopodobnie wykupił cały kurs, czyli cały statek. To nie był tylko bilet na jedną osobę. Nie był to żaden luksus, żaden Celebrity Reflection czy Queen's Mary. Zapewne komfortu żadnego nie było. W ucieczce przeszkadza mu jednak sztorm. Popatrzmy do Biblii, wiersz czwarty. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze, zerwała się potężna burza na morzu tak, że zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Naprawdę musiała to być wielka burza i potężny sztorm, a nie lekka jakaś buszka, bo doświadczeni w rzemiośle i w takich zdarzeniach żeglarze, czytamy w wierszu piątym, przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, by zmniejszyć ciężar. Zaczęli działać racjonalnie, odciążyć statek od niepotrzebnego balastu. Biblia Warszawsko-Praska, to jest jedno z tłumaczeń katolickich, bardzo dobre tłumaczenie, wyraża tę kwestię bardziej adekwatnie. Żeglarzy ogarnęło przerażenie. Przestraszyć się można, nie wiem, no jakiegoś odgłosu łamanej gałęzi wieczorem. Przestraszyć się można kogoś. Jest różnica pomiędzy przestraszeniem i przerażeniem. Tak wielkie wilki morskie nie wpadały w przerażenie przy byle burzy. I myślę, że nikt z nas nie zazdroszczy tego sztormu. Dane wam było kiedyś płynąć, może promem albo statkiem, kiedy powiedzmy gdzieś było około 5-6 stopni w skali Beauforta. Kiedy płynęliśmy kiedyś promem z naszymi przyjaciółmi, akurat wypłynęliśmy z portu, z Kopenhagi, płynęliśmy na Bornholm i była taka burza, to powiedziano nam, nie kładźcie się tak pomiędzy burtami, bo myśmy się tak położyli i bardzo często jak była boczna fala, tośmy z jednego boku na drugi się kręcili po całej szerokości. Trzeba było położyć się zupełnie inaczej. Nie jest to nic przyjemnego, jeżeli cierpimy na chorobę morską. Jest nam niedobrze. Myślę, kochani, że był to naprawdę wielki, wielki sztorm. Statkiem targa i chybocze na wszystkie strony. Żeglarze stoją, mała łupinka, z trudem utrzymują równowagę na zalewanym przez morskie bałwany i pochylającym się pokładzie i wyrzucają, co się da. Wiatr wyje, ludzie próbują przekrzykiwać ryk fal. I co wtedy robi Jonasz? Czytamy, zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Moglibyśmy powiedzieć, no podziwiam cię człowieku, że potrafisz spać w takich warunkach. Rozszalała się gigantyczna burza, Jonasz schodzi na sam dół i kładzie się spać. Zasypia jak kamień. A tymczasem Fenicjanie, poganie, których uważamy za ludzi może gorszego gatunku, w tym czasie modlą się. Ktoś może powiedzieć, tak, każdy z nich modli się do swojego Boga. A więc czym się tu zachwycać? Błagają o ratunek, a Jonasz, prorok Pana, co robi? Śpi. Jonasz nie robi nic. Czy to możliwe, żeby w sytuacji zagrożenia życia położyć się i nie przejmować się tym, co się dzieje? Potraficie tak? Jeżeli ja mam gdzieś jechać dalej, to muszę wam powiedzieć, że każda noc przed wyjazdem jest nieprzespana. Stresuje mnie to. Jeżeli czeka mnie jakieś działanie, jeżeli mam jakąś odpowiedzialność przed sobą, nie potrafię spać albo źle śpię. Macie też to samo, co ja? Kiwnijcie głową, żebym nie czuł się taki odosobniony. A kto z was, bez względu na odpowiedzialność, jak położy głowę do poduszki, tego trzeba rano budzić? Kto z was ma taką umiejętność? Są tacy? To po nabożeństwie podejdziemy do Filipa i Filip nam powie, jak to jest możliwe. Prorok na pewno był bardzo zmęczony, ale dlaczego nie pomyślał w tej sytuacji o tym, by wzywać ratunku, by wołać do Boga? Jeżeli ktoś ucieka od Boga, to ostatnią rzeczą jest pomyślenie, że do Boga należy się zwrócić. Przecież Jonasz uciekał przed Bogiem. Kochani, jakże często w sytuacjach trudnych, problemach, kłopotach zaczynamy działać na własną rękę. Nie wzywamy Bożej pomocy. Próbujemy wykorzystywać znajomości, znaleźć się w sytuacji, próbujemy znaleźć wyjście, posłużyć się sprytem, fortelem, ale nie prosimy Boga, żeby On zaingerował. Powiem wam, że powaliła mnie wypowiedź pewnego człowieka, który powiedział, tymi małymi moimi problemami to ja nie chcę Panu Bogu głowy suszyć. Chciałbym życzyć, żeby każdy z nas najmniejszymi problemami suszył Panu Bogu głowę, bo On chce, żebyśmy Mu suszyli głowę naszymi problemami. Jonasz zapewne temu nie wzywał Boga, bo był świadomy, że zaistniała dramatyczna sytuacja jest konsekwencją jego grzechu, jego ucieczki. Zresztą to wyartykułował. Tak jak małe dziecko, które coś zbroi, woli zamknąć oczy i udawać, że go nie ma. Albo nakłada koc na siebie i myśli, że go rodzice nie widzą. Tam Mont Blanc jakiś na łóżku jest, a mały myśli, że jest niewidoczny. Kochani, schodzi więc na sam dół i zasypia. Zdaje sobie sprawę z tego, że celem burzy nie jest nic innego, jak nakłonienie go do powrotu. Czasami jest tak, że kiedy jesteśmy, czasami, bo nie można generalizować, ale czasami może się tak zdarzyć, że jeżeli jesteśmy w środku cyklonu i jakiegoś doświadczenia życiowego, to celem tego jest, ażebyśmy wrócili do Pana. Bóg nieraz pozwala, żeby w naszym życiu działy się trudne momenty, aby te trudne momenty wyzwoliły w nas chęć powrotu do Pana. Kochani, czasem ludzie, o których powiedzielibyśmy, że są niewierzący, zawstydzają nas zaufaniem i wiarą w moc modlitwy. Często przychodzą lub piszą do mnie takie osoby i proszą, niech się ksiądz pomodli o zdrowie mojej żony, mojego męża, o moją sytuację rodzinną, to na pewno pomoże. Ja mówię, oczywiście mogę się pomodlić, ale najlepiej jakby się pan czy pani też pomodliła, ale mogę się pomodlić. Każdy z nas uważa się za wierzących. Czy zgodnie z Bożymi kryteriami jesteśmy wierzący? Wierzący to znaczy ten, który oddał się w Boże ręce, który ufa Bogu, który pozwala Bogu się przemieniać, który żyje z Jego Słowem. Czy też mamy takie zaufanie, gdy chodzi o modlitwę? Mamy problem i przychodzimy do Boga. Świetną historię opowiadał mi kiedyś pastor Zbyszek, wielu z was go zna. Prowadzi ośrodek dla osób uzależnionych, głównie narkomanów na północy Polski. I kilka lat temu starał się dostać na potrzeby ośrodka budynek należący do wojska, w którym kiedyś były koszary. I opowiadał, że pomagał mu w tym pewien wysoko postawiony wojskowy, którego syn przeszedł z pozytywnym skutkiem terapię odwykową, jaką ten ośrodek prowadził. I pozyskanie budynku nie było łatwe. Piętrzyły się coraz większe trudności i pastor zaczął wątpić w pomyślność tego projektu i wtedy ten wojskowy, niewierzący człowiek powiedział, pastorze, więcej wiary. Niewierzący człowiek, który może zawstydzić, więcej wiary. Podobnie napomina Jonasza kapitan okrętu, który przybiega do niego i woła, dlaczego śpisz? Wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Biblia Warszawsko-Praska wyraża to lepiej. Jakże możesz teraz spać? Wstawaj natychmiast i módl się do twojego Boga. Może ulituje się twój Bóg nad nami i ześle nam ratunek. Jakże możesz teraz spać? Jakże możesz teraz nie myśleć o tym, co się dzieje? Wstawaj natychmiast i módl się do twojego Boga. Kochani, może by trzeba było w naszych domach, może w takich miejscach, w których często nasz wzrok dochodzi na lodówce czy gdzieś nad łóżkiem, przywiesić część tego wersetu. Wstawaj natychmiast i módl się do twojego Boga. Przestań kombinować swoimi własnymi siłami. Przestań sprytem się kierować. Przestań znajomościami się kierować. Wstawaj i wołaj do swojego Boga. Czy mamy Boga takiego, który czyni rzeczy możliwe, dlatego że otrzymuje od nas przyzwolenie, że ty możesz? Czy mamy Boga, który jest Bogiem rzeczy niemożliwych? Obojętnie jaki jest problem, obojętnie jaka jest sytuacja, wstawaj i wołaj do swojego Boga. Może obraziłeś się na Boga. Może uciekasz przed Bogiem, tak jak Jonasz. Może nie zaankrętowałeś się na jakimś okręcie handlowym. Ale jesteś zamknięty i Bóg dawno nie słyszał mojego czy twojego głosu. Wstawaj, wołaj do Pana o ratunek. Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Czy trzeba to jeszcze jaśniej nam powiedzieć? Czy mówimy, Panie, nie będziemy ci suszyć swoimi sprawami twojej głowy, masz tylu ludzi na głowie, a Bóg mówi, ale ja chcę, żebyś suszył swoim problemem moją głowę. Jeżeli tam jest powiedziane wszelką troskę, to znaczy, że to jest wszelka troska. Z pracą, ze zdrowiem, z relacjami, z jakimś problemem, z którym sobie nie potrafię poradzić. To jest wszelka troska. To, co mi spędza sens powiek. To, co sprawia, że myśląc o tym danym problemie, opuszczam niepokój i zaczyna wchodzić niepokój. Wszelka troska. Czy ktoś z was nie ma troski? Czyli wszyscy mamy troski. Jak sobie z tymi troskami radzimy? Na tej zasadzie, że kiedy wszystkie możliwości już nie dają rozwiązania, no to wtedy pozostaje nam Bóg. Kapitan przyszedł do Jonasza, przybiegł i mówi, wołaj natychmiast do Boga. Myślę, że to było w tym samym czasie, kiedy ci ludzie wyrzucali balast zbędny. Kapitan przybiega do niego. Marynarze rzucają nawet losy, co było wtedy powszechną praktyką, by się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. A Jonasz się waha. Ale w końcu dowiadują się, co jest przyczyną burzy. Wiersz 7. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Kochani, nie łudźmy się. Grzechu nie da się ukryć. Wcześniej czy później on wyjdzie na jaw. Tego, że uciekam przed Bogiem, nie da się ukryć. Mogę robić dobrą minę, mogę nawet do kościoła chodzić, mogę kazania słuchać, ale wcześniej czy później tego, że uciekam przed Bogiem, nie da się ukryć, bo nie jestem w stanie tego dłużej kamuflować. I czasem wychodzi to na jaw z wielkim hukiem. Jeżeli więc ktoś z nas przechodzi jakąś burzę w swoim życiu, zastanówmy się, co jest tego powodem. Może to być może jakieś moje nieposłuszeństwo, podobne do nieposłuszeństwa Jonasza. Wtedy nadszedł czas, żeby to wyznawać i pokutować. A może jak ci marynarze, cierpisz z powodu grzechu innych ludzi. Nie ty zawiniłeś, ale ponosisz konsekwencje czegoś, co zrobili inni. Czy zamykamy się w sobie, koncentrujemy i robimy z siebie ludzi, którzy niezasłużenie ponoszą konsekwencje czegoś? Czy też nie powinniśmy zrobić to, do czego nas zachęca kapitan, a bezpośrednio kieruje to do Jonasza? Wstawaj natychmiast i módl się do swojego Boga. Co stało się z Jonaszem? Wypchnęli go jak najszybciej za burtę? Nie. Zapytali go więc. Wiersz 8. Ale czytam Biblię Warszawsko-Praską. Powiedz nam, czym się zajmujesz, skąd przybywasz, z jakiego kraju i z jakiego narodu jesteś. I co na to odpowiada Jonasz? Jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Powiem wam, że na miejscu Jonasza to byłaby mi gańba wypowiadać takie słowa. Wstydziłbym się dla tych, którzy nie rozumieją słowa gańba. Tak jak myśmy nieraz powinni się wstydzić mówienia z dumą, jestem ewangelikiem, jestem wierzący. Ktoś patrząc na nasze życie całościowe może powiedzieć, słysząc to, ty? Ty jesteś wierzący? Wiecie, co znaczy słowo ewangelik? To ktoś, kto żyje zgodnie z Ewangelią. Ktoś, kto żyje zgodnie z Bożym Słowem. Może niektórzy pamiętają już ten przykład, bo kiedyś go przytaczałem, gdy jeden z prezbiterów skoczowskich opowiadał, jak otrzeźwiło go podczas jakiegoś festynu, na którym sprzedawał alkohol. Któryś kupujący, przeciskający się w tłumie, zawołał dumny ze znajomością: panie prezbiterze, dwa piwa jeszcze poproszę. Prezbiter. Albo jak słyszałem o innym jeszcze prezbiterze, nie tu z południa, który wracał do domu w stanie wskazującym i wyciąga go sąsiad, który słyszy, jak ten prezbiter mówi, co? Jo, prezbiter i w rowie leżeć? Jestem Hebrajczykiem, czczę Boga. To co tu robisz? Czy wyznanie czcze Pana Boga niebios, który stworzył niebo, morze i ląd, naprawdę oznacza, że Boga czczę? Czy robię to tylko wargami? Co oznacza czcić Boga? To znaczy być posłusznym. To znaczy kochać Boga. to znaczy należeć do Niego. To znaczy żyć tak, żeby moje życie było odbiciem Jego, żeby ktoś patrząc na moje życie mógł znaleźć Pana. Drodzy, bardzo często jest tak, jak Pan Bóg mówi o swoim narodzie. I często w moim życiu tak jest. Czczą mnie tylko ustami, a ich serce jest daleko ode mnie. Czczą mnie tylko ustami, wypowiadają słowa modlitwy, Ojcze nasz. Śpiewają pieśni, oddają mi cześć ustami, a serce? Sercem jest inaczej. Czy wierzący człowiek może Boga czcić tylko ustami, a sercem być daleko? Może ktoś z was tu w kościele, ktoś z nas, może ktoś z was siedzących przed internetem albo odsłuchujący kiedyś tego zwiastowania. Może jesteś na tym etapie, jak jesteś szczery przed samym sobą. Owszem, jestem czcicielem, który oddaje Bogu cześć ustami. Ale w życiu lepiej, żebyś nie mówił, że jesteś ewangelikiem albo wierzący. Bo ktoś mógłby powiedzieć, to wszystkiego się od ciebie spodziewałem, tylko nie tego wyznania. Bo całe twoje życie wskazuje na wszystko inne, ale nie na to, co mówisz. Ludzie nie chcą słuchać. Ludzie chcą widzieć. A moje życie ma prowokować ludzi do tego, żeby zadając mi pytania zaczęli słuchać. Jonasz zdaje sobie sprawę, że to przez niego statek za chwilę znajdzie się na dnie, dlatego prosi, by wyrzucić go za burtę. I żeglarze nie chcą tego zrobić, stąd nie dziwmy się, że w tych słowach modlitwy, że nie chcemy być winni krwi, czyli nie chcemy kogoś skazywać na śmierć. Próbują wiosłować tak, by przybyć do brzegu, ale nie mogli tego dokonać. W wierszu 13 czytamy, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Ich postawa naprawdę zdumiewa. Ktoś inny po prostu by chłopa wyrzucił za burtę, a oni się wzdrygają. A w dodatku najbardziej przerażeni są faktem, że Jonasz ucieka przed Bogiem. Czujecie to? Poganie są przerażeni faktem, że wierzący człowiek ucieka przed Bogiem. No to się kupy nie trzyma. Wtedy wołają do Boga, o Panie, nie dopuść, byśmy zginęli z powodu tego człowieka, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Ci poganie okazali więcej bojaźni przed Bogiem niż prorok Pana. I tak często jest w naszym życiu. Nasi niewierzący według nas, z pozoru może krewni, znajomi czy sąsiedzi, mogą okazywać większą sprawiedliwość i większy szacunek Bogu niż ktoś, kto nazywa siebie wierzącym. W końcu jednak ulegają prośbie Jonasza, by go wyrzucili. Sam widocznie nie miał na tyle odwagi, by skoczyć. Zawsze mógł się na kogoś wymówić, że ktoś go wyrzucił, a nie on wyskoczył. Wyrzucają go do morza i w tej chwili morze faktycznie przestaje się burzyć. Co zrobili marynarze? Zaczęli pić z radości jak wilki morskie? Nie. Wiersz 16. Ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę, uczynili śluby. A Biblia Warszawsko-Praska: wielki strach przed Panem ogarnął wszystkich ludzi. Zaczęli wtedy składać Panu ofiary i liczne śluby. Kochani, myślę, że ten rozdział powinien być chyba zatytułowany jak cudzołożnicy i grzesznicy wyprzedzają nas do Królestwa Niebieskiego. I takie słowa wypowiedział Pan Jezus 1000 lat później, kiedy zwraca się do arcykapłanów i do starszych ludu i mówi, Mateusz 21, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i przetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Ci ludzie składają Bogu ofiary. A Jonasz? A Jonasz znalazł się w miejscu, które było jeszcze gorsze niż miotany do tej pory statek. Znalazł się w brzuchu wielkiej ryby. I tu jest problem, bo wielu ludzi mówi, no to zaczynamy fantazjować. To niemożliwe. Nie istnieje tak wielka ryba. Nie ma takiego wieloryba czy innego morskiego stworzenia, które pomieściłoby człowieka, które byłoby w stanie nienaruszonym połknąć, nie czynić nic złego. W dodatku jest niemożliwością, żeby ktoś mógł przeżyć 3 dni w takich warunkach. Istnieje taki potwór morski czy nie istnieje? O tym, kochani, z braku czasu dzisiaj będziemy mówić w następną niedzielę. I serdecznie zapraszam. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, nie pozwól, żebyśmy byli tak jak Jonasz, którzy uciekają, którzy mają zamknięte usta i może pogniewali się na Ciebie. Panie, nie pozwól, abyśmy zmagając się z doświadczeniami czy problemami, przede wszystkim korzystali ze swojego sprytu, z układów, relacji, znajomości. Ale tak jak nas zachęcasz w innym miejscu, chcesz, abyśmy wszelką swoją troskę złożyli na Ciebie. Nie tylko konkretną troskę, ale Panie, Ty chcesz, abyśmy swoje życie oddali w Twoje ręce. Dziękujemy, że Ty możesz zatroszczyć się o najdrobniejszą sprawę w naszym życiu. I czyniłeś to wielokrotnie. Panie, sprawa, abyśmy zawsze okazywali Tobie wdzięczność. Ale z drugiej strony, Ojcze, jeżeli ktoś z nas jest na etapie uciekania przed Tobą, gniewania się na Ciebie, prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nas przeprowadził z powrotem. Abyś nam uzmysłowił, że nie ma sensu uciekanie przed Tobą. Ojcze, jeżeli jest ktoś z nas, kto czci Ciebie tylko wargami, a jego serce jest daleko od Ciebie, to sprawa, abyśmy rzeczywiście byli czcicielami, tymi, którzy swoim życiem, swoim zachowaniem dają świadectwo innym, świadectwo przemienionego życia. Żeby nie było w naszym życiu żadnego dualizmu, że teoria swoją drogą, a praktyka swoją. Panie, jest tak wiele rzeczy, które możesz zmienić w naszym życiu. Nie ma takiej sprawy, której nie byłbyś w stanie przebaczyć. Nie ma takiego miejsca, z którego nie byłbyś w stanie zawrócić. Prosimy Cię, byś to czynił. A o siebie, Panie, prosimy Cię, abyśmy nie sprzeciwiali się, ale byśmy uświadamiali sobie, że tylko w Tobie to jest to najlepsze miejsce, które przeznaczyłeś dla nas. Ojcze, błogosławimy Twoje święte imię. Prosimy, abyś błogosławił i nasze rozejście do domów, abyś błogosławił nasze domy, nasze relacje, w te wszystkie sprawy, które wchodzimy od dnia jutrzejszego, nasze miejsca pracy, nauki. W Twoje ręce chcemy przynieść tych, którzy są chorzy z naszego grona. W szpitalach, w Cieszynie, w Bielsku. Tych, którzy chorują w domach. Chcemy Cię, Panie, prosić o pocieszenie dla tych, którzy musieli pożegnać swoich bliskich. O takie wyciszenie emocji. Oddajemy Tobie, Ojcze, chwałę, by Twoje imię było uwielbione i by inni w nas mogli Ciebie dostrzec. Przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen.